Witam wszystkich w dzisiejszych muzycznych konstelacjach. Myślę, że dzisiejszego gościa nikomu nie trzeba przedstawić, bo jest to bardzo dobrze znany duet na polskim rynku muzycznym, duet elektroniczny. Linia Nocna, czyli Mikołaj i Monika.
Halo!
Cześć!
Witam Was serdecznie. Wszystko ok?
No.
Tak, dziękujemy.
Super, bardzo się cieszę. Zacznę od tego, o co pewnie już milion razy Was pytano, ale ja nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie nigdzie w czeluściach internetu. Dlaczego Linia Nocna? Jaka historia kryje się za tym, za tą nazwą zespołu?
Wiesz co? Ja mam wrażenie, że w każdym wywiadzie odpowiada się na to.
A nikt jeszcze nie napisał o tym nigdzie w internecie.
Zdążyliśmy nawet już wysnuć żart, że teraz będziemy odpowiadać za każdym razem coś absurdalnego innego.
Okej, okay, no to czekam na wersję alternatywną.
Poznaliśmy się w Linii Nocnej.
Tak, tam też stworzyliśmy pierwszy szkic utworu.
Nazywał się Tramwajem przez miasto.
Mhm. Drogą ciasną.
I niestety nigdy nie został opublikowany.
Aha, okej. Okay. To mam nadzieję, że się doczekamy tego na trzecim albumie.
Dla waszego dobra nie chcielibyśmy, żeby ten utwór się ukazał. A tak poważnie to, odpowiadając tak krótko na to pytanie, to jak myśleliśmy o nazwie zespołu, to już wtedy istniała piosenka Znikam na chwilę z tym ostatnim metrem i ta tematyka miejska bardzo nam pasowała i tak wyszło w takim ogromnym skrócie.
Rozumiem. Ciekawa historia i na pewno niebanalna nazwa, sprawiająca, że w jakiś sposób się mega wyróżniacie tutaj na tym polskim rynku. Ja chciałam też jakby zapytać Was o to, jak tak naprawdę udało Wam się osiągnąć taki sukces, będąc artystą niezależnym, bo zaczynaliście właśnie będąc takim artystą, bez wsparcia dużych wytwórni tak naprawdę, wielkich planów marketingowych, pozycjonowania w jakichś playlistach najlepszych i udało Wam się osiągnąć jakby naprawdę dość mocny sukces, macie już uwarunkowaną dobrą pozycję na tym rynku. Co się do tego przyczyniło?
Dziękujemy przede wszystkim, że tak to oceniasz, bo myślę, że ile ludzi, tyle opinii, ale faktycznie mamy duże szczęście, że mamy bardzo fajne oddane grono słuchaczy i robimy to, co kochamy w 100% i mamy do tego takie możliwości, żeby też z tego żyć. Więc to dla nas jest na pewno jakaś miara sukcesu, ponieważ jeszcze mamy przed sobą bardzo wiele i totalnie nie czujemy, że osiągnęliśmy jakiś spektakularny sukces. Cały czas czujemy się na początku drogi.
Zawsze nas bawią te właśnie pytania pod tytułem, jak się czujecie po sukcesie. My w ogóle czujemy, że ledwo przestaliśmy być debiutantem, bo dokładnie w listopadzie wydaliśmy dopiero drugą płytę. I my raczej patrzymy 5 lat do przodu niż te 3 do tyłu, więc wolimy planować. A jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, że jesteśmy niezależni, to prawda. Mamy też szczęście od początku być niezależni, ale mamy też to szczęście, że już na pierwszą piosenkę podpisaliśmy się z Agora Digital Music i tutaj wydawnictwo Agora nam w dużym stopniu też pomogło, więc to nie jest tak, że wydajemy się tak zupełnie sami i po prostu faktycznie jesteśmy sobie sterem i okrętem, ale mamy wsparcie wytwórni, mamy też wspaniały management. Także...
Myślę, że to też to, co może być jakąś taką inspiracją dla innych zespołów albo radą, jaką mogę ja powiedzieć, to...
Proszę, Mikołaj.
Na pewno znajdujemy się w momencie, gdzie czujemy się świetnie, w sensie z tym, co robimy. Nie robimy tego z żadną presją tego, że musimy osiągnąć jutro jakikolwiek sukces albo jakiekolwiek wyniki. Odczuwamy do dzisiaj przyjemność stworzenia muzyki i spotykania się i to jest chyba najważniejsze, bo bez tego po prostu nie jesteś w stanie nic zrobić, jeśli nie masz tej przyjemności, pasji i totalnie sensu i nie czujesz tego, że to jest twoja potrzeba, żeby to robić, nie?
Mimo tego, że jesteśmy jakby oboje z zawodu muzykami, bo my nic innego niż muzyka nie robimy, to w Linii Nocnej mieliśmy taki moment, gdzie zabrnęliśmy właśnie w swoich oczekiwaniach w takie zawodostwo, że spotykaliśmy się i musieliśmy napisać jakąś poważną piosenkę i wtedy straciliśmy na kilka miesięcy dosłownie taką zwykłą radość z właśnie przyjaźnienia się, przebywania razem, bawienia się tą muzyką i na szczęście teraz znowu jesteśmy na tej fali, że no, że robimy to wszystko z przyjemnością i dla pracy,
tak, i wróciła nam,
zabawy.
Wróciła nam naprawdę taka przyjemność, kiedy te ograniczenia z siebie zdjęliśmy w 100%, więc ja myślę, że jeśli chcesz nawet osiągnąć wielki sukces i być dużo jakby bardziej znanym zespołem niż my, tak. To nie jest trudne.
A takie podobno są.
To na pewno pod tymi wszystkimi planami marketingowymi i właśnie opcjami promocji, social media, wszystko musi się kryć jednak przyjemność i potrzeba tego, co robisz.
Tak, bardzo fajnie, pięknie powiedziane, że to tak wypływa od Was z serca dosłownie, a nie z jakiegoś planu, konceptu, że musicie coś zrobić i tyle. Też chciałam o to zapytać, bo wiem, że oboje macie edukację klasyczną, muzyczną, tak jak właśnie wspomniałaś. Miki nie, ale jakiś tam epizod był chyba, doczytałam się.
Znam teorię muzyki, ale nie mam wykształcenia pod tym kątem.
Nie chodzi mi o to, że jeśli chodzi o klasykę, to ja, Miki, dużo bardziej w stronę jazzu od zawsze i takich klimatów, to nas tak trochę różni.
I właśnie muzycy zawodowi zwykle, tak jak wspomnieliście, dążą do takiej perfekcji. Ten perfekcjonizm często przeszkadza, myślę, może być taką kulą u nogi w takiej wolności twórczej i tym, żeby faktycznie przekazać to, co ma się w sercu, na dźwięki, bez oceniania subiektywnego, bez jakby właśnie stawiania sobie zbyt dużych oczekiwań i poprzeczek. Jak doszliście do tego momentu, że rzeczywiście zaczęliście tworzyć bez tych ograniczeń, o których mówiliście przed chwilą?
To ciekawe, że o tym mówisz, bo mój dzień się dzisiaj od tego zaczął. Ja na co dzień oprócz linii, między innymi, jestem vocal coachem i miałam dzisiaj rano zajęcia z kimś i zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o tym, że w takim śpiewaniu już swoich piosenek i wykonawstwie swojego materiału już nie chodzi o to, żeby pokazywać teraz, ile możesz zaśpiewać i jakie masz niesamowite po prostu możliwości. To już dzisiaj chyba czasy takie trochę minęły, a przynajmniej przy piosenkach autorskich dużo ważniejsze jest to, żeby przekazać właśnie, jak wszyscy mówią, jakieś emocje i faktycznie zinterpretować tekst i znaleźć jakiś patent na siebie. I my dosyć długo szukaliśmy takiej dla nas drogi liniowej, wspólnej. Co nie?
No.
I jeśli chodzi o produkcję, i jeśli chodzi o mój sposób śpiewania i osadzenie go w tych bitach, to naprawdę...
To jesteśmy po prostu dalecy od perfekcji.
Totalnie.
Nikt nawet nie próbuje.
Ale jednak mimo wszystko odnaleźliście taki swój przepis na perfekcyjność w tej może nieidealnej drodze.
Jeszcze, mów nam. to bardzo miłe, ale my cały czas się dowiadujemy, czym
jest. Jest taki złoty środek faktycznie minimalu.
Minimalu
i właśnie tekstu, gdzie tam właśnie znaleźliśmy swoje miejsce i czujemy się dobrze, a jak próbujemy gwiazdożyć i robić jakieś popowe hity, to nagle wychodzi. Wychodzi, co
nie,
wychodzi.
Nie wychodzi.
My nie umiemy ani być za bardzo alternatywni, ani za bardzo popowi. Po prostu sobą umiemy być.
To prawda.
Zastanawiałam się właśnie, czy wy się w ogóle w jakiś sposób klasyfikujecie, jeśli chodzi o gatunek, bo gdzieś tam streamingi przypisują was bardziej do alternatywy. Wy sami mówicie o sobie, że jesteście zespołem elektronicznym, ale też przez jakby wasze albumy przebijają się tak naprawdę różne style w różnych piosenkach. Jak wy sami byście siebie opisali?
Ja się czuję pingwinem w ciele mężczyzny.
Ja gołębiem, tygrysem w ciele gołębia. A tak poważnie, to nie wiemy tak, jak na to pytanie odpowiedzieć. My nawet, jakbyś kazała nam pewnie opisać każdy z nas, to co miesiąc ta definicja by się różniła, nie mówiąc o naszej muzyce, która z piosenki na piosenkę się jakoś tak zmienia.
Ale na pewno jest to gdzieś nie nurt mainstreamowy, tylko właśnie ten bardziej alternatywny w Polsce, tak to się mówi na to. I właśnie staramy się mieszać różne style, więc to jest dużo, dużo różnych fusion gatunków.
Jak ja miałam powiedzieć na przykład też o naszej płycie coś takiego, na przykład, że jak idziesz spać, to włączasz i raczej nic cię nie obudzi.
A ja jeszcze mam jeszcze kilka określeń, które naszą muzykę opisują. Ulubiony zespół twojej dziewczyny. Ja mam takie na przykład.
O, świetne. No bo już.
Mamy jeszcze zespół branżowy.
O, zespół branżowy, to jest
nasz. Bo mamy dużo więcej chyba...
Bo 90% naszych słuchaczy to muzycy albo ludzie związani z muzyką.
Tak.
Jakoś się z tego śmiejemy.
Tak, jakoś tak. Nawet wszystkie historie na zasadzie, że ktoś powiedział, że linia nocna jest fajna, to w większości to są jacyś znajomi, znajomi właśnie muzycy, nawet typu na koncertach, wiesz, realizator dźwięku podchodzi i mówi, lubi wasz zespół i to jest śmieszne.
Nie wiem, czy to nie oznacza, że słuchają nas tylko nasi znajomi, ale nie mówmy już
myślę, że nie. Myślę, że nie, na pewno. Ale wracając do tego jakiegoś tam epizodu jazzowego u Ciebie, Mikołaj, i Twojej edukacji, Monika, czy jakby współpraca z Kubą Badachem i zaproszenie go do wspólnego kawałka wynikała gdzieś tam właśnie z tego, skąd się wywodzicie?
Z Kubą Badachem.
Który to był? Który to był ten Kuba Badach?
Ten w okularach. A nie!
Nie, on nas soczewki już nosi.
Nie, żartujemy. Jak najbardziej było to nasze takie spoctum magnum po łacinie, czyli marzenie.
Mhm, szakarek może marzeniu.
I od dziecka słuchaliśmy Poluzjantów. Jak jeszcze byłem w wózku, to Kuba Badach już śpiewał. Bardzo lubię.
On się zawsze denerwuje, znaczy denerwuje, zawsze się śmieje, jak tak mówimy, że od dzieciństwa słuchaliśmy, to brzmi.
Ja zawsze, wiesz...
Już jeszcze jak byliście w brzuchu u mamy, to Poluzjanci gdzieś tam przygrywali.
Ale tak poważnie, tak jakbyśmy nastolatkami oboje jeszcze nie znaliśmy się nawet i niezależnie bardzo się fascynowaliśmy muzyką Poluzjantów i cały skład, no to byli nasi idole, więc dla nas po pierwsze zagranie supportu przed Kubą Badachem i płytą Old School w Teatrze Muzycznym Roma to był no, duży zaszczyt i zdziwienie, zdziwiliśmy się tym zaproszeniem i bardzo to przeżyliśmy. My z Kubą Badachem się gdzieś tam przecinaliśmy wcześniej na scenie, no ale to, że przyjął zaproszenie do naszej piosenki, to była radość, zaskoczenie, euforia.
No.
I też praca z nim potem, bo to nie jest tak, że on...
Było to wasze spełnienie marzeń w pewnym sensie, tak?
Tak, no on zawsze był naszym największym fanem.
Okej, okay, a propos spełnienia marzeń... Przed chwilą Monika powiedziała, że staracie się patrzeć do przodu, a nie jakby na to, co już osiągnęliście. To jaka jest taka wasza definicja sukcesu muzycznego? Co będzie takim miejscem na waszej drodze, kiedy faktycznie poczujecie, że to jest to, że już jestem spełniony?
No i to jest taki cytat właśnie z muzyki klasycznej się wywodzący i to jest cytat, że muzyk pracujący to muzyk szczęśliwy, pracujący w muzyce. I ja totalnie się podpisuję pod tą definicją, bo też w samym jakiejś takiej, nie wiem jak to powiedzieć, ale w samej definicji i tym, co wszystko się wiąże z zawodem muzyka i byciem twórcą i artystą, to słowo spełnienie, takie jakieś pełne spełnienie, to w zasadzie nie ma racji bytu, bo zawsze chcesz czegoś więcej, odkrywasz coś więcej, uczysz się, zmienia ci się gust i to coś więcej może oznaczać, że mając 60 lat, jako linia nocna będziemy grać piosenki przy ognisku dla innych 60-latków i piec kiełbaski i wege i będzie to nasze spełnienie w tym momencie, rozumiesz, że jakby ciężko mi sobie wyobrazić, że usiądziemy i powiemy, zrobiliśmy wszystko, możemy zająć się ping-pongiem, wiesz. To moje zdanie.
Mikołaj?
No, by się znalazł kilka takich rzeczy.
No to Anku.
Żebym co, żebym mógł nie robić już w ogóle?
No nie, żebyś tak myślał sobie, a jestem spoko.
Jakiś tam, kurczę, wiecie co, featuring z Linia Nocna Fit na przykład.
Co, Dua Lipa?
Marian Lichtman. Albo Krzysztof Krawczyk.
No. To by było zrobiliśmy na ostatnio cover. No tak,
to by było coś.
No.
Rozumiem. Mhm. Akurat bardzo się cieszę, że jakby z każdego pytania, które zadaję i waszej odpowiedzi wypływa gdzieś tam przejście do kolejnego tematu, który chciałam poruszyć. I piękne jest to, co powiedzieliście o tym spełnieniu, że faktycznie jakby będąc artystą, twórcą, cały czas się odkrywa gdzieś te swoje horyzonty, przekracza granice. Wy jesteście takim duetem, który naprawdę wygląda idealnie i w muzyce, i w dogadywaniu się. Widać, że jest między wami to flow. Ta przyjaźń i to takie wspólne poczucie jakby muzyki, ale domyślam się, że jakby przy takich współpracach często są momenty, kiedy zastanawiamy się, a ciekawe jak to by było na przykład spróbować wyprodukować muzykę z kimś innym. Czy macie takie chwile, kiedy faktycznie przychodzi Wam do głowy pomysł, a może poszłabym swoją drogą, albo poszedłbym w coś zupełnie innego, oddzielnie?
Wyłącznie.
Codziennie. Wiesz co, my oboje współpracujemy z innymi artystami codziennie, więc dla nas linia to jest sprawa wyboru, a nie konieczności, bo i ja, i Mikołaj robimy dla siebie i dla innych różne i inne projekty z innymi artystami, także na pewno to pomaga w tej równowadze, że faktycznie nie dochodzi do jakiejś spini takiego, że oboje mamy inne projekty, więc nie jesteśmy na siebie, że tak, tak powiem brzydko, skazani.
I ten balans właśnie... Nie, no właśnie ten balans bardzo pomaga, to, że właśnie masz jakieś, co?
Odskocznie.
Porównanie też w ogóle. Tak. I w ogóle właśnie to też dodaje nam przyjemności i uświadamia nas tym, jak ja jestem świetnym producentem, mam Nika. No. Robi świetną kawę.
Dokładnie. I my powiem, jejku, było to już tyle wokalistek w tym tygodniu, ale żadno tak... A tak poważnie to też akurat mieliśmy takie, powiem sobie, tak szczęście poznać się w takim momencie, że nasze jakże rozbuchane dziś
życie
głównie Mikołaja kariery, żartuję, że jeszcze nie mieliśmy żadnych projektów i mieliśmy czas po prostu eksperymentować i tak próbować muzycznie i też w tym czasie się zaprzyjaźnić, kiedy jeszcze nie było takiej gonitwy i robiliśmy to totalnie dla zajawki. Więc,
a prawdą jest też to, że dzięki linii nocnej też ona nam pomaga spełniać się też poza linią nocną, właśnie nie w tych innych projektach. Wiele osób właśnie czasami ze względu na to się do nas odzywa osobno, tutaj na tekst, tutaj ze względu na ten włosy. I właśnie pyta, jak to robię, że mam takie włosy.
Jak to robię, że masz taki styl.
Tak. I właśnie dlatego to jest też super. I jakby bierzemy bardzo chętnie z tej linii nocnej inne rzeczy.
Mhm. Także Mikołaj nagrywa chórki, ja produkuję innym ludziom numery i tak to jakoś tak płynie sobie. Mhm.
Właśnie ja wiem, że ty, Monika, piszesz teksty innym artystom, na przykład Lanberry, Awaryjny plan to chyba jest twoje dzieło. Wspólny. Mhm. Też z Patrykiem Skoczyńskim, z którym ostatnio rozmawiałam na Muzycznych Konstelacjach, wspominał, że też współpracował z Wami. Ciekawi mnie to, jak to jest w Twojej pracy właśnie jako tekściarki, songwriterki dla innych. Czy masz takie momenty, że napiszesz numer dla danego artysty i potem masz ochotę wziąć go dla siebie jednak i zrobić go z linią nocną? Szkoda Ci go oddawać komuś dalej.
Ja tutaj akurat nie mam takich dylematów, bo teksty linii nocnej przy pierwszej płycie faktycznie raczej przychodziłam taka dosyć przygotowana i tutaj za dużo nie zmienialiśmy, ale potem ta sytuacja jakoś tak się zupełnie wymknęła spod kontroli. Nie wiem dlaczego, jak to się stało i po prostu Mikołaj teraz jest współautorem wszystkich tekstów i piszemy je razem, siedząc obok siebie i każde zdanie konsultujemy, aż no zazwyczaj właśnie to są jedyne momenty, w których się kłócimy, to jest pisanie tekstów, bo o każde słowo potrafimy dyskusję prowadzić, czy słowo skarbie to jest okej, czy jednak cheesy, czy to było trudne naprawdę. Więc tutaj ja wiem, że z nikim innym nie napisałabym takiego tekstu, czy też sama w domu jak dla linii dzisiaj, bo to wszystko tak samo jak nigdy nie mamy zagrożenia, że napiszemy z kimś innym piosenkę, która mogłaby być piosenką linii, bo to naprawdę jest jakiś taki kompromis między nami, który zawsze słychać.
Ale przyznam, że ja czasami mam tak, że jak Mimi puszcza piosenki, które właśnie przygotowała, bo często Mimi pisze od zera już z pianem melodię, tekst, właściwie prawie całość i pisze dla innych i często mi puszcza te demówki, to mówię na zasadzie zostaw sobie tą piosenkę na solową karierę, bo nie możesz jej oddawać.
Tak, ja czasami gram mu jakąś piosenkę przy pianie, on mówi, jak mogłaś to oddać?
No.
Ale ja jeszcze nie wiem, jak ja jako ja, jakie piosenki chciałabym śpiewać, a wszystkie rzeczy, które...
Ja ci powiem. Mariusz, twoim menadżerem.
Mikołaj jest strażnikiem tutaj twojej twórczości już teraz.
No.
Ale też te rzeczy, które najczęściej piszę dla innych, są nieco bardziej w stronę popu niż to, co ja na przykład w przyszłości pewnie chciałabym wykonywać, ale nic nie umiem na ten temat powiedzieć. O, skończyłam. A ty?
Właśnie, bo
jak piszesz dla
tak, bo tej strony producenckiej to też jest dość jakby ważne i czasem też na pewno stajemy przed różnymi dylematami. Czy ty, Mikołaj, współprodukując muzykę z innym artystą, pozwalasz na takie jakby swobodne przenikanie się tych inspiracji, dźwięków między stylistyką linii nocnej a danego artysty, z którym współpracujesz, czy raczej oddzielasz to jakąś taką kreską, że nie, to jest bardziej dla linii nocnej zarezerwowane takie rzeczy, a tutaj robimy pod twój koncept.
Przyznam, że trochę to oddzielam, w sensie jeśli miałbym coś robić w Polsce, co by było jakby w tym świecie alternatywnym brzmieniowo, to jednak chciałbym, wiem, że to jest bardzo też nasze, w sensie nasze i też moje brzmienie i jakby to też jest część mnie, więc nie chciałbym tak, nie zrobiłbym nikomu produkcji jak Linia Nocna, jakbym mi zapłacił nawet bardzo dużo pieniędzy.
Bo a to... ile?
Dobra, 10 tysięcy
złotych. Słyszeliście? Jak ktoś ma dyszkę, to...
Ale zacznijmy od tego, że najczęściej jednak jak robię produkcję na innych, to mam nadzieję na właśnie to, że ta piosenka później będzie grana w radiu i na siebie zarobi, więc przede wszystkim dlatego nie robię brzmień Linii Nocnej. Bo to nie ma żadnego sensu.
No a właśnie, to powinna być odpowiedź. Dlaczego nikomu nie piszemy piosenek jak dla linii? A po co?
Bo nie chce.
Myślę, że na pewno ktoś chce i na pewno macie jakby dużo chętnych do współpracy takiej, czy to wspólnie w duecie, czy osobiście z każdym z was osobna. Jak w ogóle dzielicie ten czas? Ile wy w ogóle razem spędzacie czasu nad twórczością Linii Nocnej?
Wiesz co, mieliśmy to kiedyś mniej uregulowane, jak się tak bardzo lubiliśmy i po prostu się ustawialiśmy w sumie nielimitowaną ilość czasu, ale stawiam, że kilka razy w tygodniu, przynajmniej dwa pewnie. W
I tym też takim... nie mieliśmy za dużo co robić, też to była taka
prawda. Tak, no to prawda, nie robiliśmy dużo dla innych, więc tak się spotykaliśmy totalnie prawie jako jedyny projekt, jaki robiliśmy w danym momencie, więc dużo poświęcaliśmy czasu, później zaczęły się przychodzić inne zlecenia, lepiej dużo płatne i...
Nie, ale...
Żartuję, ale poczekaj, daj
dobrze.
I w tym momencie jesteśmy na takim właśnie etapie, który jest taką falą wznoszącą, gdzie się świetnie czujemy ze sobą i Mimi się naprawdę nauczyła robić kawę, robi ją super. I ustaliliśmy, że w każdą środę się widzimy. Dziś jest środa, więc też dzisiaj robiliśmy razem. I nawet chyba znajdziemy drugi dzień też. Już tak. Na robienie może nawet nie dla linii, ale po prostu, żeby Mimi nauczyła tą kawę robić.
Jezu, weź przesunię. A tak poważnie też to, wiesz co, ciężko to jest policzyć, bo na przykład czasami się widzimy po 4 dni w tygodniu, bo na przykład jest granie, wywiad, potem musimy coś robić, potem mamy coś tam. To jest też tak, że na początku widywaliśmy się tylko po to, żeby sobie właśnie posiedzieć przy komputerze i porzeźbić piosenki, potem nagle się okazało, że tu mamy koncert, tutaj jednak coś tam się wokół tej linii dzieje. Więc
no tak, też prawda jest, że jak na przykład wydajemy album i mamy dużo do dokończenia, to częściej się spotykamy i właściwie czasami dzień po dniu, ale ten jeden raz w tygodniu to jest dla mnie takie minimum, żeby jeszcze pamiętać, jak tą kawę...
A też jest tak, że my oboje dosyć...
Dużo pijemy kawy.
Jezusie... To, co chciałam powiedzieć, to, że tak ja przynajmniej mam, że taka regularność, bo teoretycznie moglibyśmy nie mieć właśnie wyznaczonej, wiesz, jakiejś częstotliwości spotkań i tak się, byśmy się widzieli często, ale czasem ta regularność powoduje też taką dyscyplinę i na przykład teraz w zasadzie to świeżo wydaliśmy płytę, więc moglibyśmy tych piosenek jeszcze tak intensywnie nie pisać, ale jednak tak lubimy regularnie.
Myślę, że to jest jakby świetny pomysł, bo macie tą ustaloną środę, spotykacie się i czy coś z tego wyjdzie, czy nie, to zawsze gdzieś tam razem przybywacie, wymieniacie się tymi swoimi doświadczeniami, inspiracjami i na pewno też jest...
No ja raczej z Mikołajem.
Na pewno też jest niezły fan z tego, co widzę z tych waszych spotkań wspólnych, bo no, macie świetne poczucie humoru i chyba tutaj też się spotykają wasze osobowości, mimo tego, że słyszałam, że jesteście różnymi osobowościami, tak gdzieś chyba Monika powiedziała w jednym z wywiadów, że prywatnie się różnicie, a jednak...
Słyszałeś to? Że ma on powiedział, że ma kilka, że ja mam kilka osobowości. To też prawda, ale to chyba nawet częściej Mikołaj to podkreśla, jak nas pytają o to, czy jesteśmy podobni do siebie. Że faktycznie nie jesteśmy. Tak.
Ale to poczucie humoru chyba was różni.
Sorry, że ci przerwałem. Mówię, że pozdrawiamy komentarze wszystkie, bo widzimy naszych słuchaczy, którzy tam piszą śmieszne rzeczy. Ja się w długo śmieję.
W sensie komentujących, bo komentarze nie żyją.
Kiedy umarły?
No, ale tak, mamy nieco inne osobowości i też z tego jakoś tam...
Mi to dziwnie brzmi, naprawdę.
Co?
My mamy różne osobowości. Franek bardzo lubi spacery, a Radosław często się ujawnia.
Ale powiem wam, że faktycznie tak jest, że każdy człowiek ma gdzieś tam takie różne jakby dwie natury w sobie. To jakby główną osobowość i alter ego, które ujawnia się zazwyczaj w najmniej nieoczekiwanych momentach.
Tak, ale...
Tak. Coś w tym jest. Coś w tym jest.
Tak jak każdy człowiek inaczej się zachowuje, jak ma publiczność, albo jak jest, wiesz, przy obcych, a inaczej jak jest... Ostatnio, w tym tygodniu Mikołaj do mnie zadzwonił, ja się tak strasznie popisywałam, coś tam, halo, cześć, i on wie, z kim jesteś. Że od razu usłyszał, że ktoś słucha jeszcze i wiesz, ja się przed kimś tak zgrywam.
I też jest inaczej od razu właśnie na linii nocnej, jak coś prowadzimy fanpage, to Mimi nawet się uśmiecha i tak dalej, miła jest, a później kończymy te live'y, wyłącza się światło i...
I Mikołaj jest miły, a ja po prostu właśnie...
No tak jest, że faktycznie pod publikę w jakiś sposób się zmieniamy, czasem nawet nieświadomie, ale często też jest to dobre, bo dodaje nam to może pewność siebie i jakby takie wchodzenie w rolę pomaga nam wydobyć z nas to, co chcemy przekazać na przykład. I a propos przekazu, tak nawiązując, nie wiem, czy ktoś już pytał was o to, ale ja dostrzegłam w waszej twórczości sporo takich nawiązań do spraw społecznych, może tak to nazwę, i przede wszystkim do ochrony środowiska, co wybrzmiewa mocno w Kranówce. Widziałam, że utworzyliście też taki spot wideo na swoim kanale na YouTubie a propos właśnie oszczędzania wody, plastiku. Czy ochrona środowiska jest dla was bardzo, bardzo ważna na tyle, że postanowiliście to wrzucić w ten swój przekaz twórczy i zamierzacie to robić dalej? Czy to było raczej taka jednorazowa sytuacja i inspiracja?
Chciałam zrobić taką rzecz, że ty teraz powiesz, czy ochrona środowiska jest dla was ważna?
Myślę, że jest dla nas bardzo, bardzo ważnym tematem, ale jest to też poruszanie się w obrębie racjonalnych ruchów i tego, co jesteśmy w stanie faktycznie realizować codziennie, bo inaczej bylibyśmy, znaczy po prostu byśmy się tyle razy łapali na tym, że sami nie posługujemy się tymi wszystkimi metodami, które są popularyzowane i stajemy się hipokrytami, więc w obrębie właśnie segregacji śmieci i właśnie nieużywania plastikowych butelek, picia kranówki, oczywiście nie deklarując się, że nigdy już nie użyję plastikowej butelki, ale starać się ograniczać te rzeczy, ograniczanie spożywania mięsa również bym zaliczył do...
plastikowych torebek do wiesz, supermarketów, tylko branie plecaczka i takie różne to metoda małych ruchów i przyzwyczajenia się do takich właśnie drobnych zmian. Dlatego właśnie zaczepialiśmy obcych ludzi i wyrywaliśmy im, znaczy no, namawialiśmy ich na wymianę plastikowych butelek na te wielorazowe, więc nie jesteśmy ekopolicją, ale tak.
Bo rzadko się, chyba rzadko jakby się zdarza, że artyści poruszają takie tematy, na pewno stosunkowo bardziej rzadko niż tematy miłości, jakichś takich osobistych przeżyć. I fajne jest to, że wy się zdecydowaliście w to troszeczkę pójść. Zastanawiam się, jakie inne jeszcze społeczne ważne rzeczy, jaki przekaz chcielibyście w swojej muzyce zawrzeć.
Wiesz co, to jest tak, że my na wiele tematów sobie rozmawiamy i wiele nas dotyczy i dotyka.
To już jest odpowiedź, że wiele?
Co?
To już jest odpowiedź, że wiele?
Nie, i że...
No, takie różne z czasem, takie.
I że z czasem na pewno takie akcje się pojawią, ale my też dosyć spontanicznie działamy i sytuacyjnie. I na przykład Kranówka po prostu nam się napisała, bo o tym rozmawialiśmy i to w tym momencie było dla nas aktualne.
Też mamy takie coś, przelot muzyczny też nasz jest często taki bardzo codziennodomowo osobisty i zdarza się, że raczej nie piszemy hymnów na temat bycia ekologicznym i tak dalej, więc te problemy, które chcemy poruszać, są raczej takimi, które każdy z nas może zmienić. Nie chcemy zmieniać świata i tego też nie będziemy pisać w tekstach.
Nie wiemy, jak się zmienia świat. Więc...
No ten, kręcisz prawo i się zmienił.
Nie jest to łatwe, jakby na pewno, żeby zmienić świat, tak?
Ale o emocjach śpiewać i o takich rzeczach też lubimy. Po prostu my tak nie, chyba nie... Za dużo nie przekminiamy, tylko robimy tak, jak czujemy. O,
tak, chyba więcej zmieniania w sobie jest dużo bardziej skuteczne w zmienianiu świata niż zmienianie wszystkiego wokół.
I namawianie wszystkich do zmiany.
Dlatego jakby muzyka też jest chyba dobrym takim nośnikiem przekazu jakiegoś takiego potajemnego, gdzieś tam, może nie bezpośredniego, ale pośredniego. Chociaż wy się staracie być w tych swoich tekstach i utworach dość bezpośredni. To też usłyszałam w jednym chyba z wywiadów waszych, że jakby zainspirowała was do tego kultura trochę hip-hopu, gdzie faktycznie te teksty są bardzo bezpośrednie, nie ma aż tylu metafor i takiego ciężkiego rozkminiania. Dzięki temu wasza muzyka jest faktycznie taka bardzo, bardzo lekka i ona nie obciąża ducha. Kiedy sobie słucham jakby waszych albumów, to faktycznie jest mi tak lekko i przyjemnie. To był taki koncept od początku, żeby tworzyć taką muzę, czy to też wyszło bardzo spontanicznie od was?
Wyszło to chyba spontanicznie. To też tak się czujemy trochę w wszystkich naszych sposobach prowadzenia właśnie social media. I oczywiście lubimy zabierać głos w ważnych sprawach. To nie jest tak, że lubimy rozmawiać tylko o jeżach. Ale też lubimy właśnie tą lekkość zarówno w muzyce, jak i właśnie chcemy, żeby ludzie się czuli jak w domu, jak przychodzą do nas na Instagram. Więc jest to świadome i dla nas trochę naturalne. Też widzimy, że jest potrzeba takich miejsc, w internecie zwłaszcza, i staramy się to realizować.
My tak od początku, może dlatego zapytałaś, czy taka była tam koncepcja, czy coś takiego. Chyba koncepcji nie było żadnej, nie było też żadnego planu. Jaka?
Negująca wszystko. Był plan od początku.
Nie jestem tam. A w ogóle wiesz, że jeże to są moje drugie ulubione zwierzęta po żyrafach? No, w każdym razie. No,
cyniczna wręcz.
Że... Cyniczna?
Tak.
I mam ci przypomnieć, jak mi opowiadałeś to 4 razy. Że tak po prostu nam jakoś wyszło, ta lekkość tak... Właśnie, tak nam wyszła, no.
Tak, a jak próbowaliśmy, tak,
a jak próbowaliśmy robić taką piosenkę, która właśnie nie była taka lekka i była taka... Nosiła znamiona hitu, po miesiącu okazało się, że to była bardzo zła piosenka, więc no, nam po prostu nie
nawet idzie. Poniedziałek w pierwszej wersji swojej był bardzo śmieszny.
O Jezu, jak wam kiedyś pokażemy, jak brzmiał poniedziałek w pierwszej wersji, znaczy ta piosenka nasza poniedziałek.
Musicie to wrzucić, myślę, że to by było fajne doświadczenie dla waszych fanów, usłyszeć taką wersję. A często dzwonicie do ludzi i śpiewacie swoje piosenki przez telefon?
Była to jednorazowa akcja, lubimy w ogóle wychodzić do ludzi. Wszystkie nasze premiery łączyły się jeszcze ze starych dobrych czasów, kiedy mogliśmy żyć na wolności. Łączyły się z jakimiś takimi social eventami, więc to jest trochę odpowiedź na to, że nie możemy za bardzo teraz się spotykać twarzą w twarz z naszymi słuchaczami, fanami i w ogóle. Więc właśnie dlatego zrobiliśmy filmik i właściwie zadzwoniliśmy do losowych ludzi, żeby pokazać im naszą muzykę i trochę specjalnie wybieraliśmy ludzi randomowo, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja.
Ale my też lubimy takie akcje i jakieś śmieszne pokonywanie granic, bo też wiem, jakby po pierwsze spodziewaliśmy się, że reakcje mogą być różne i całkiem zabawne i byliśmy tego bardzo ciekawi. Trochę się też nie boimy, bo mamy dystans do siebie i do naszych piosenek i totalnie nas nie przerażało, że ktoś powie... Że ktoś powie, ale brzydka piosenka,
co
albo
zrobiłem?
Coś takiego. Wystawiałeś język?
A, tak?
Nie?
Nie wiem.
A, to nie wiem. Myślałam, że wystawiasz język, tam widziałam. I ta akcja wydała nam się śmieszna, no i nie zaskoczyliśmy się właśnie. Zawsze się zaskoczyliśmy. Ale...
A większość reakcji była pozytywna, czy jednak negatywna od ludzi?
Wszystkie reakcje w ogóle, bo tylko dwie były i tylko wrzucaliśmy jakby wszystkie, które były, bo były tylko dwa telefony.
Były cztery, ale dwa razy nie trafiliśmy w numer.
Tak, więc obie były chyba negatywne bardziej niż pozytywne.
ale nakręciliśmy ostatnio...
Nie poddajemy się.
Nakręciliśmy ostatnio, jeszcze nie jest opublikowany podobny materiał wideo i było już dużo sympatyczniej.
No, czy ja wiem. Znaczy tak, było na przykład, powiedzieli nam, że...
Już wideo, że pozytywne i że negatywne.
Co? Aha, że ktoś nam powiedział, że powinniśmy iść do Mam Talent, więc... Być może to jest następny krok.
Następny krok na waszej muzycznej drodze. Talent show.
Tak. Nie, żartujemy oczywiście. Ale tak powiedział.
Okej. Okay. Tak, cieszę się, że jesteście, bo już miałam przez chwilę obawy, że znowu na dłużej was wywali nam tutaj.
Nie, z nami jest dużo problemów zawsze, także...
A propos problemów, bo wydajecie się tak niesamowicie pozytywni i mający tak jakby luźne podejście do wszystkiego, czy wy w ogóle spotykacie się z jakimikolwiek problemami, które potrafią was złamać na tej muzycznej waszej drodze lub zdemotywować do tego stopnia, że nie macie ochoty na przykład w daną środę siadać i tworzyć, czy raczej to się nie zdarza?
Wielokrotnie. Na pewno oboje mamy dużo frustracji w życiu i wiele smutku i żalu i niechęci i czujemy, że to nigdzie nie idzie. I bardzo często się tak czujemy. W momencie, w którym zdejmujemy z siebie presję, że cokolwiek musimy i właściwie odpowiadasz sobie na pytanie, po co zacząłeś robić muzykę, czy ona ci sprawia przyjemność, jeśli ci sprawia przyjemność, to oprócz tego, że powinieneś to robić, bo po prostu jest to przyjemne, to z takim też mindsetem dużo niesamowitych rzeczy się same dzieje. Bo jeśli właśnie ludzie widzą, że bawisz się tym i że odczuwasz przyjemność zrobienia tego, to po prostu zarażasz trochę też innych i to wszystko zaczyna iść w dobrą stronę, takie mam przemyślenie.
No, bardzo dobre przemyślenie. To jest też tak, że na przykład ja przy każdej nowej piosence prawie czuję się, jakbyśmy wypuszczali nowy singiel i się zawsze denerwuję, jak ludzie zareagują i czy się ta piosenka przyjmie, przeżywam zanim wyjdzie bardzo. A kolejna rzecz jest taka, że czasami na przykład robimy i słuchamy potem tego i mamy poczucie, że to jest za mało jakieś, za szybkie, za wolne, za mało, za bardzo jak tamten singiel, za daleko odklejone od tamtego singla, że zaczynasz tak kombinować i właśnie nawet dzisiaj rozmawialiśmy, a może to jest za popowe, a może to w ogóle nie jest popowe, a może to jest do radia, a może żadne radio tego nie weźmie. Więc tak w swojej głowie będąc, można zabrnąć bardzo daleko i chyba tego trzeba unikać, ale to jest też tak, że my oboje przez te 3 lata tworzenia Linii Nocnej, bo wczoraj minęło 3 lata od wydania naszej pierwszej płyty.
5 lat odrobienia.
5 lat odrobienia, o kurka, ale jaja. To
COVID, nie można.
To jest tak, że my się bardzo zmieniliśmy. I jako ludzie, i jako muzycy, ale w ogóle...
Jako rodzice przede wszystkim.
No i przede wszystkim jako rodzice, także... rodzice dla naszych piosenek. Także to jest bardzo ciekawa podróż i na każdym etapie jakieś nowe wątpliwości Cię dotyczą, nas też jak
tak,
każdego
im jakby im chyba więcej rozkminia się o danym utworze, czy to w ogóle o jakiejkolwiek sprawie, nie, nawet nie muzycznej, ale życiowej, tym tak jak mówisz, można daleko zabrnąć i ciężko jest później się z tego gdzieś tam wyswobodzić, z tych sideł, które też chyba są związane z tym perfekcjonizmem, o którym mówiliśmy na początku. A taki perfekcjonizm muzyczny, to jak już wspomnieliśmy, nie jest niczym dobrym. Cały czas gdzieś tam przewija się w tej naszej rozmowie słowo pop i mówicie, że to jest za bardzo popowe, że nie jesteście mainstreamowi, jednak wasze kawałki mają takie liczby odtworzeń, że można by rzec, że jest to taki jakby mainstream, ale bardziej alternatywny. Na pewno nie wątpię w to, że oboje macie wielkie umiejętności, które pomogłyby wam zrobić hity, piosenki na miarę radiowych hitów w największych stacjach, jednak wy nie chcecie tego robić. Jak wy widzicie kształtowanie tej swojej muzycznej drogi i dlaczego tak bardzo chcecie się oddzielić od tego popu, o którym wspominacie?
Ale to będzie ciężkie pytanie, ale wiem, od czego można zacząć.
Dobrze, że nie ma limitu słów.
Gdy podchodzimy do pisania piosenek mainstreamowych, zastanawiamy się nad tym, co mogłoby się ludziom spodobać. Wręcz przeciwnie do tworzenia naszych piosenek w Linii Nocnej. Kiedy to zastanawiamy się, co nam się obecnie podoba i czego słuchamy i co
ale
chcielibyśmy...
Ale ładnie powiedziałeś.
Wiesz? Musiałem to przemyśleć. i co, co chcielibyśmy zrobić. I to po prostu wtedy robimy. I dlatego to też różni się od standardów tych, które są grane w radio, ale tak jak mówisz, nie do końca, bo też lubimy alternatywne rzeczy i niekoniecznie te, które lecą w Polsce, ale na przykład więcej za granicą, co nie znaczy, że robimy mainstreamowe rzeczy tylko na poziomie Londynu, ale bardziej, że przez ten miszmasz przeróżnych gatunków wychodzi takie coś naszego po prostu.
To jest też tak, że jeśli się nastawiasz, mówiąc pop, mam na myśli też, nastawiasz się, że chcesz zrobić piosenkę, która na przykład będzie grana w radio, to musisz się zmieścić w jakichś ramach, które dotyczą długości tej piosenki, sposobu śpiewania, tego, co musi się znaleźć w tekście, a właściwie co nie może się znaleźć w tekście. I mnóstwo innych rzeczy, o których część wiemy, część totalnie nie wiemy, jak się robi, część robimy na czuja i tak dalej, współpracując z wieloma zespołami. I też jest potem cały jakby mechanizm do tego, żeby ta piosenka się faktycznie przyjęła i w tym radiu, czy gdzieś tam znalazła bardzo taki długofalowy plan. A my działamy najczęściej bardzo spontanicznie i to jest tak, że my dzisiaj coś piszemy i najchętniej to byśmy już właśnie w tym momencie wrzucili to, oddali ludziom, wrzucili na TikToka cokolwiek, bo my za tydzień będziemy już w ogóle w innym miejscu i też chcielibyśmy się móc tym dzielić, więc chyba... No chyba właśnie ten taki brak oczekiwań to jest znowu ta odpowiedź, że ta linia nocna to jest taka nasza trochę muzyczna maskotka, tak bym to nazwała.
Do tego jeszcze właśnie dochodzi czynnik taki, że wydaje mi się, że nie jesteśmy popowi tak naturalnie, jeśli chodzi o nasze też przelot wspólny i tak właśnie przez to, że robimy dużo innych rzeczy, to też naturalnie to wychodzi nam właśnie mniej popowo. I nie zmuszamy się, żeby to było na siłę właśnie. Popowe czy radiowe, czy jakieś mainstreamowe.
No i my też tak, w takie mainstreamowe sytuacje wizerunkowo różne, to my tak średnio umiemy, także my tak umiemy być właśnie o tacy. No,
bycie właśnie sobą wychodzi wam tak dobrze, że jakby wasze sociale...
Nikt nie jest tak mną, jak ja jestem mną.
Powiem zupełnie, że to nie jest mainstreamowe, bo wydaje mi się, że każdy dogadałby się z wami i odnalazł w tej waszej przestrzeni, którą tworzycie. Za chwileczkę przejdziemy do czytania pytań od waszych fanów i fanów muzycznych konstelacji. Jeszcze tylko moje ostatnie nawiązanie do waszej odpowiedzi i do tego, co ty powiedziałaś, Monika. Czy właśnie irytuje was to, że w pewnym sensie taki ten rynek muzyczny i przysłowiowy mainstream narzuca właśnie długość piosenek, że w Polsce mam wrażenie, wszyscy artyści starają się w tym 3,5 minuty jakoś zmieścić, gdzie patrząc na przykład zagranicznych artystów i to tych największych typu Lana Del Rey, Harry Styles, które są teoretycznie popowi i mainstreamowi, oni potrafią wypuścić kawałek na 5 minut i tak jest to numer, który później leci u nas w radiu i to w tych największych stacjach. Co wy o tym myślicie?
Chyba jest tak.
Halo?
Słychać cię, tak, ale mieliśmy chwilową ścinkę i chyba jakieś jest opóźnienie. Ale teraz już...
Zacinałaś nam się troszkę.
Nawet cały czas troszkę się zacinasz nam. Ale całe pytanie słyszeliśmy. Wydaje mi się, że w ogóle w tych czasach królują krótkie formy i te 3 minuty radiowe to chyba było kiedyś takie minimum na zasadzie właśnie, tak jak mówisz, 5-minutowych utworów. I to była ta krótsza forma. Czyli to jakby max 3 minuty, że nie dłużej, bo kiedyś faktycznie utwory miały i po 8 minut i cały czas mają. Ale wydaje mi się to dosyć naturalne właśnie ze względu na czasy, w których żyjemy i social media i to, że na TikToku jeśli przez pierwsze 2 sekundy nie zwrócisz czyjejś uwagi, albo nawet sekundę, to już jest swipe na następny
film. Umarł w butach.
Więc ja osobiście na przykład lubię krótkie utwory i nawet trochę odwrócę odpowiedź, mówiąc, że dla mnie nawet te 3 minuty to jest za długo często. I w sumie dużo naszych utworów ma 2-30, ale ja bym bardzo chętnie robił i minutowe utwory, bo właściwie dlaczego nie? Nikt mi nie powie, że nie można takich utworów robić. Więc najchętniej bym zrobił minutowy utwór i 10-minutowy utwór, gdybym miał na tyle odwagi.
My też mamy częściej problem, że nasze piosenki są za krótkie niż za długie, czy za krótkie, no mówiąc o tych jakichś normach, także, ale jakby nam właśnie, jakbyśmy wpadli na jakiś genialny pomysł, jak zrobić ciekawą 10-minutową piosenkę, to ją zrobimy pewnie, no.
To zrobić.
Tak, też trzeba pamiętać właśnie o konceptach live'ach, gdzie trzeba ten czas zapełnić, więc dlatego faktycznie jeśli ta chwila trwa dłużej, to jest to łatwiejsze do wypełnienia na koncercie i ma może większy sens, bo słuchacz chce jakby jak najdłużej na tym koncercie przebywać. Dlatego te utwory też mogą być dłuższe, ale czasami w minutę da się zmieścić coś fajnego.
Przejdziemy do pytanek i takie pierwsze pytanie od fana właśnie Muzycznych Konstelacji i waszego fana. Jak wspominacie supportowanie Margaret w Stodole w 2019 roku? To była trasa z Gaia Hornby.
Bardzo dobrze wspominamy to supportowanie.
I to będę ustawiać, a to mógł.
Ustawiaj. Właśnie chciałbym przypomnieć sobie, co ja pamiętam, jakieś fajne szczegóły. To było w Stodole i to było super, bo bardzo duża scena. Gaia Hornby, zwana również Margaret, jest super dziewczyną. I bardzo było fajnie i miło, że mogliśmy przed nią zagrać. I co tam jeszcze ciekawego było? Znamy wszystkich muzyków od właśnie Margaret.
Było dobre jedzenie, pamiętasz, garderobie?
Było dobre jedzenie. Pamiętam też management, też dobrze się znamy właśnie z managementem, byłem już Margaret i
to był wasz jeden z największych takich supportów, czy wcześniej było coś większego?
Nie, to czy supportów czy koncertów w ogóle pytasz?
Takich supportów.
Nie, graliśmy jeszcze przed zespołem Haim, większy support, graliśmy przed Kubą Badachem, trochę takich supportów było dużych. Graliśmy kiedyś też bardzo duży support w zajeździe we Wrocławiu i w Gdańsku przed Karia Mirian.
Ale większy był przed właśnie zespołem Haim, tak. Czyli taką amerykańską super grupą trzech dziewczyn. H-A-I-M, wielkimi literami.
Okej, muszę sobie to sprawdzić.
No jest super, super. Oni teraz mają numer w ogóle z Dua Lipo, chyba z tego co pamiętam. No. To jest duży band. Bardzo.
Także dla nas to też było duże wyróżnienie, że mogliśmy je zasupportować.
Jaki jest najdziwniejszy utwór, nawet szkic, który zrobiliście?
No, najdziwniejszy utwór, który zrobiliśmy, to był z samplem z mandaryny.
Oj, jak to musiało brzmieć.
Super. Kiedyś może wrócimy do niego.
Właśnie, może wrzucicie, pokażecie nam to.
Możemy.
Jak najbardziej. To był sample z Every Night i mieliśmy wstępne plany to wypuszczać, ale jakoś się to rozmyło się, bo zrobiliśmy tydzień dosłownie później hulajnogi i zdecydowaliśmy, że dobra, już nie wydajemy nic innego, hulajnogi idą teraz i zapomnieliśmy trochę o tamtym szkicu.
I nasza intuicja nas nie zawiodła.
Tak. Mieliśmy też dużo piosenek z przekleństwami różnymi, na przykład o polityce.
Ale to takie nasze tajne piosenki.
Ale to są takie taśmy wstydu, to już to jest nie do pokazania raczej. I to już było.
To pewnie był jakiś wyrzut waszej frustracji, że tak powiem, na to, co się dzieje.
No, właśnie jeszcze o dziwo nie, bo to było dawno.
To było nieuzasadnione i to jest jeszcze śmieszniejsze.
Czyli przewidzieliście być może sytuację.
Dokładnie, zawsze tak mamy, że wszystko przewidujemy, naprawdę.
Na przykład jak w Warszawie hulajnogi i co? W tym samym roku hulajnogi.
No, dokładnie.
Były. Ostatnie metro i nagle metro jest.
Już nas to męczy, naprawdę.
Ale ten jakby remake Every Night bardzo chętnie bym usłyszała w waszym wykonaniu. Myślę, że może ta piosenka odżyje dzięki wam i waszemu sznytowi.
Nawet zagraliśmy ją w ogóle na jednym live'ie, tak. Wiesz? W Gdańsku graliśmy na takim festiwalu Boza Centrum. Nie Boza Centrum, tylko
Exodus.
No i tam zagraliśmy tą piosenkę na żywo. Ale nie słychać tego chyba aż tak, trzeba się wsłuchać, żeby ten sample aż tak wyłapać. W sensie, no tam pewnie coś świta, ale dużo osób chyba nie wiem, czy ktoś się tam zorientował.
No to ja czekam z niecierpliwością na premierę. Kiedy wystąpił największy kryzys w waszym zespole? O, to może być ciekawe pytanie. Czy w ogóle taki kryzys był? Bo ja patrząc na was, to nie widzę żadnego kryzysu.
Chyba w tym jakimś tam sezonie 18-19, jak tak dużo graliśmy, nie? To jakoś tak się... Nie wiem.
18-19 to jest kiedy?
Albo no za 2 lata temu, jak graliśmy dużo koncertów i tak
roku.
Praca. Takie musi być wszystko, spotykaliśmy się i tak tu musimy zrobić zdjęcie, tu trzeba już się do koncertu przygotować, tu coś tam. I tak zapomnieliśmy, że się tym lubimy bawić. To chyba jakoś tak.
To prawda.
Dobra.
Gdybyście mieli do końca życia grać koncerty, ale tylko z 3 waszymi piosenkami, które to by były?
Boże, ja bym nie chciał do końca życia grać koncertów.
A ja bym chciała, ale jakie to, właśnie to jest to. A jakie to były? To by było Zielone Żoli, bo oboje lubimy.
No dobrze, no.
Drugie.
Dla ciebie jestem sobą.
Dobra, dla ciebie jestem sobą i...
Cztery, to jeszcze dwie.
Jeszcze i... trzy.
Trzy czy cztery?
Trzy.
Okej.
Okay. Jeszcze jedna. Tosty.
Tosty, no. Dobre, tak.
Tosty to jest nasza instagramowa piosenka, która jeszcze nie jest nigdzie opublikowana, jest tylko na Instagramie. Ostatnio mamy do niej jakieś takie serce.
No właśnie nie skojarzyłam tytułu, więc muszę chyba nadrobić, bo coś mnie widocznie ominęło, skoro nie widziałam.
Taki filmik, jak siedzimy z gitarą i ja mam sukienkę w grochy, tak żebyś łatwo mogła znaleźć po miniaturze.
Będę szukać za chwilę po naszym live'ie. Ale jesteście dość zgodni, jeśli chodzi o wybór tych trzech ulubionych piosenek.
Nie, bo tak specjalnie szukałam naszych wspólnych. Każdy z nas ma też swoje ulubione.
Tak.
Aha.
Moja ulubiona z waszych to chyba jest... kurczę, komary? Chyba komary. Najbardziej mi siedzą.
Fajnie.
Najbardziej mi siedzą.
To jaramy się, bo było kilka... Było kilka... Nie no, po prostu to jest taka trochę dla nas... Może tylko dla nas, ale taka lekka transformacja, jeśli chodzi właśnie o komary, że to jest takie trochę nowe piosenki, taki nowy nurt też, jeśli chodzi o gatunkowo i w sumie tekstowo trochę też, chociaż nie tak bardzo. I tak właśnie zastanawialiśmy się, czy to się przyjmuje, nie? Czy komuś się to podoba.
Myślę, że się przyjmuje.
Okay.
Mi na pewno.
Okay.
Nie nudzi wam się granie waszych piosenek z czasem?
Bardzo nam się nudzi.
Mi nie. To jest znowu to. Mhm.
Często współpracujecie z innymi artystami? Z jakimi artystami chcielibyście pracować z Polski? Bo to, że współpracujecie, to już wiemy, już było powiedziane, ale z kim na przykład chcielibyście jeszcze współpracować?
Mimi mówi, że często, a ja mi się wydaje, że właśnie mało, jako linia mocna.
Ja nie wiem, że jako linia.
No wiem, ale ja już wtedy się łapię za słowo. Wydaje mi się, że właśnie, że jako linia mocna powinniśmy dużo więcej współpracować z innymi artystami, a do tej pory wydaliśmy jak na taki zespół, który ma tak dużo znajomych z tej branży, to już powinniśmy dużo więcej tych featuringów zrobić. Ale jeden z featuringów nadchodzi wielkimi krokami i niedługo będzie to.
Jeszcze nie możecie powiedzieć z kim, ujawnić nam tego sekretu.
Nie, ale możemy powiedzieć, że to nie jest pojedynczy nawet featuring, tylko jest to podwójny featuring.
Featuring
po prostu.
Featuriki.
Trochę tych pytań nam się posypało. Mamy jeszcze, jakie są wasze zajawki, które odkryliście podczas kwarantanny?
Ja ułożyłem kostkę Rubika, nauczyłem się i zacząłem grać w szachy.
Ja nauczyłam się robić dobry makaron w różnych dziwnych kształtach i w ogóle wszystko, co jest z mąki i z wody, to jestem bardzo taka dobra w tym teraz. I
chyta na przykład jest z mąki i wody.
No, ale to się trochę inaczej robi. I
niż
na przykład pieczywo albo makarony.
Ale to chociaż inaczej robi feta. Nie wiem, że
to jest. A propos
szeitana,
to ja sama chciałam go zrobić w czasie kwarantanny, ale nie podjęłam się tego zadania.
No, jest to ciężka robota, płukania czegoś tam z mąki.
I polubiłam planszówki bardzo, a tak to chyba nic ciekawego. Bo jednak muzykę da się robić w trakcie kwarantanny, więc... Trochę ugrzęzliśmy w pasji.
Tak naprawdę myślę, że większość artystów zaczęło jej robić jeszcze więcej chyba na lockdownie.
No właśnie, kończyć rzeczy, które zaczęli i przerwać ze względu na koncerty wieloletnie.
Ja na przykład w ramach tego, że mam więcej czasu, zaczęłam od nowa chodzić na fortepian. To na przykład lubię, bo to ważne.
Chodzić po fortepianie.
A jeśli chodzi o szachy, to ja muszę powiedzieć, że też zainspirowana serialem Gambit Królowej zaczęłam się uczyć w nie grać. Niestety jeszcze nie umiem dobrze tego robić, ale rozumiem zajawkę.
O, fajnie.
Najbardziej cringe'owa sytuacja z waszej dotychczasowej kariery.
Pewnie?
A kurde, nie wiem teraz.
Ja wiem, myślałam, że będziesz wiedziała.
No powiedz.
Najbardziej cringe'owa akcja to jest jak graliśmy w chałupach.
Tak? A ten typ tu? Tak, to było też moje przemyślenie.
Dobra, opowiedz, mi ucho spadło.
Przepraszam. Gramy w chałupach, pozdrawiamy w ogóle chałupy, wspaniały kemping, siódemka, no super. Gramy tam, jest dużo ludzi, lampeczki, wszystko miło. I nagle podchodzi do mnie typ i mówi...
Po koncercie.
I ja myślę, że podpisać płytę chcę albo zdjęcie zrobić czy coś. I on mówi, siemanko, mogę ci coś zarapować? I ja mniej więcej z taką miną mówię... I on wtedy podchodzi i pokaże te namiki i prosto do ucha. O, kiedy cię zobaczyłem, myślałam, że... I on jedzie, nie? I z tym tak strasznie długo. I wszyscy ludzie wokół w takiej ciszy to obserwują. I nie wiadomo, co zrobić, już odciągać go, czy...
Tak, bo był też w stanie nietrzeźwości alkoholowej.
I ja stałam tak.
Domyślam się.
I to było, no naprawdę... Świat się zatrzymał na te 2 minuty.
Długo, właśnie miałam zapytać, jak długo to trwało i jak to przeżyłaś.
Za długo.
Znajomi go odciągnęli, powiedzieli, dobra, daj pani już spokój i tam, ale było to takie...
Ale też w ogóle treść tego freestyle'u tak. Też była piękna tam właśnie, kiedy cię zobaczyłem, wiesz, bardzo też to było liczne. No i się nie rymowało, ale chyba to nie było najważniejsze w danym momencie.
No.
Może myślał, że zainspirujecie się jego... Tekstem.
Nie, on chyba nie za dużo myślał w tym momencie w ogóle, ale po prostu był w tym, był cały, także... A druga rzecz taka, którą wspominamy, to był mój drugi pomysł, to jak kiedyś graliśmy koncert i były podstawione kolumny na subbasach i od tego wibrowania nagle jedna z takich ogromnych przodów kolumien spadła i spadła na stół DJ-ski i na laptopa DJ-ki, a my graliśmy i ja byłam w trakcie piosenki i nie przerwałam śpiewania i patrzyłam i nie wiedziałam, co robimy i Mikołaj i graliśmy, więc to było dziwne tak. Też. Znaczy ta jedna druga działała.
Druga działa. Ta pierwsza też chyba działała ogólnie, tylko trzeba było ją postawić, ale właśnie, no dokończyliśmy piosenkę i musieliśmy to naprawić, ale to było taka plażowe miejsce, więc te kolumny nie były takie gigantyczne, no ale były spore w sumie. I faktycznie nie miały statywu, tylko stały na tych subach, czyli tych takich basowych głośnikach i dlatego chyba nie powinno się tego stawiać na subbasie, bo on wibruje i potrafi, jak coś na pralce postawisz i wiesz, wibruje i ci spada, to na tej samej zasadzie to się zadziało tam.
No wiesz, to też my się nie przejęliśmy tak bardzo, że nam to rozwala koncert czy coś, tylko widzieliśmy, jak to na tego laptopa spada i na ten stół DJ-ski i to było takie w ogóle
i tam
to się rozwaliło. Dobrze, że na tego człowieka, który siedział za tym stołem.
Aktualnie właśnie nie, bo on chyba grał przed koncertem naszym, on grał set, nie? I później odszedł. Myślę, że wolałby być na miejscu, może by coś ochronił ciałem, a tak to trudno patrzeć, jak to leci mu na jego sprzęt, prawie nie tani.
Tak. W ogóle.
No.
Przed oczami nie wiadomo co.
Okej, ostatnie pytanko. Jak wygląda wasza współpraca z Lanberry?
Jak wyglądała, czy jak wygląda?
Jak wygląda, tutaj jest napisane.
No. Mimi jeździ na Wisłę z Lanberry.
To jest tak, że się spotykamy, pijemy kawę, to Mikołaj nam robi kawę najczęściej. No i też rozmawiamy, bo się lubimy. Mhm. Albo jeździmy na działkę i...
Czasami piszemy piosenki razem.
Czasami piszemy razem piosenki, zdarza się też tak.
Ale też staramy się raczej nie tylko współpracować z Lanberry, ale też się kumplować, bo to chyba jest bardziej ziomalka niż szefowa.
No mamy właśnie taki problem, że się z Gosią strasznie polubiliśmy i jakoś tak to się spod kontroli po prostu. No.
Tak.
Wymknęło. Ale współpracujemy, napisaliśmy razem, tak poważnie odpowiadając, napisaliśmy we trójkę piosenkę Pustosłów na płytę Lanberry. Ja,
i to tyle.
Ja byłam współautorem współautorem Mirabelek i właśnie Planu Awaryjnego i mamy nadzieję, że jeszcze...
Trzy, dwóch.
I trzeci z tobą. No. I też Mikołaj z Gosią czasem współpracują dla innych artystów, robiąc rzeczy, także mamy nadzieję, że... Znaczy na pewno nasze losy się jeszcze będą muzyczne przecinały.
Bardzo lubię Mirabelki, jak w ogóle całą też Gosi, także pozdrawiamy ją
też serdecznie. Lubimy, pozdrawiamy. Świetna płyta. Nie chodzi o nasz udział, tylko w ogóle.
Cieszę się, bo w zasadzie to nie problem, że się tak polubiliście, tylko chyba właśnie jeden z takich jakby pozytywnych aspektów bycia muzykiem, że spotyka się wspaniałych innych artystów, z którymi nawiązujemy taką relację, więź i możemy razem tworzyć, co jest chyba w tym wszystkim najlepsze.
Tak.
To też zależy. No na przykład ja nie wiem.
Mówiłem, że ona coś ma dzisiaj, naprawdę. Wszystko neguje.
No bo ty...
No dobra, bo możemy poznać wasz punkt widzenia.
No właśnie.
Ale ja chciałam powiedzieć, że ja tylko tobie, po prostu jak ty coś przytakujesz, to ja mam jakąś potrzebę dzisiaj mówienia, że to
nie,
zależy.
Nie, to ja to nie mówiłem.
Tak, powiedziałeś tak na koniec, to ja powiedziałam, to zależy.
A dlaczego to zależy właśnie?
A nie, to żartowałam, no żartowałam właśnie. Zupełnie. No bo na przykład...
Teraz żartowałam, jak przychodzi co do czego, ale tak to wszystko by znikło.
No bo czasem sobie myślę, że nie wiem, czy to jest tak dobrze, że na przykład my się przyjaźnimy właśnie, ale...
No to prawda, mamy tylko przyjaciół za pieniądze.
To jest tak nazywa właśnie. Kiedy taki żart to jest, że czy masz jakiś przyjaciół nie za pieniądze, bo po prostu w pewnym momencie, jak jesteś muzykiem i współpracujesz z muzykami, to wszyscy, którzy cię otaczają, są albo muzykami, albo realizatorami, albo menedżerami, albo wiesz. Ale to oczywiście żarty, żarciki.
No nie do końca. I tak przez godzinę teraz.
Słuchajcie, jesteście prześmieszni i przeuroczy i chętnie po prostu przegadałabym z wami jeszcze całą noc i się...
Wzajemnie, dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo, jesteś miła.
Poprawiliście mi humor niesamowity.
Swoją, jakby w ogóle swoim sposobem bycia, który jest tak unikatowy. Myślę, że będziemy kończyć, bo już sporo rozmawiamy. Pytanka już się nam wyczerpały. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Było mi naprawdę bardzo miło i jestem zaszczycona, że mogłam z wami
porozmawiać o muzyce,
o waszych planach, o waszym światopoglądzie, podejściu do różnych spraw. Jesteście wspaniali. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, bardzo. W ogóle dobra robota i świetny wywiad. Czuliśmy się mega fajnie.
Dziękujemy za zaproszenie. Tak. Będziemy mówić wszystkim, że warto i że super i życzymy Ci powodzenia też w rozwijaniu swojego tutaj kanału i muzycznie, i wywiadowo, i wszelako. Trzymamy kciuki.
Polecam.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w realu kiedyś, w rzeczywistości.
O, koniecznie.
Oj tak, totalnie.
Zapraszamy, jak masz ochotę, jeśli nic nie powstrzymało świata. Gramy w maju na Pradze. Zapraszamy Cię serdecznie.
Super. Jak mnie nic nie powstrzyma, to na pewno wpadnę. I trzymam kciuki, żeby koncert się udał, żeby Wam się udało w końcu zagrać na scenie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i miłego wieczoru.
Dzięki. Pa.